Na antenie Radia Maria rozpoczynamy czas audycji Czytać, aby być mądrym. To audycja, która ma na celu też właśnie w nawiązaniu do tej audycji sprzed chwili, kiedy mówiliśmy z naszymi najmłodszymi o książkach, o tym, czy czytamy, czy rodzice czytają naszym najmłodszym, czy zaszczepiają w nich właśnie te pasje do czytelnictwa, do książek, bo wiemy, jak jest to ważne, jak to rozwija wszechstronnie człowieka. A myślę, że o tym najlepiej mogłoby powiedzieć pani Małgorzata Nawrocka, autorka wielu popularnych książek, właśnie dla dzieci, dla młodzieży. I panią Małgorzatę serdecznie witamy, pozdrawiamy na antenie Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pani Małgorzato, pani już ma w swoim dorobku wiele właśnie książek dedykowanych dla naszych najmłodszych i dzisiaj chyba też o takiej porozmawiamy, prawda?
Tak, owszem, o takiej, ale też w tle będzie rodzic, ponieważ książka, którą dzisiaj postanowiliśmy się wspólnie przez chwilkę zająć, to jest książka z pewnej serii poradników, które napisałam, i ta konkretnie nosi tytuł To dziecko czyta, z wielkim znakiem zapytania. Poradnik, jak obudzić pasję czytania. Czyli jest to książka zarówno dedykowana dzieciom, jak i ich rodzicom, zatroskanym o to, żeby biblioteczki domowe się nie kurzyły, żeby biblioteki osiedlowe tętniły życiem, żeby dzieci biegały tam chętnie. No i też nauczycielom chyba przed 1 września zadedykujmy te audycje, bo oni też marzą o uczniach zatopionych w książce, inteligentnych, bystrych, z własnym językiem, z własną wyobraźnią. Więc tak naprawdę myślę, że rozmawiamy o książce potrzebnej wszystkim, nie tylko dzieciom.
I pani Małgorzato, zatem przedstawmy tę książkę, ten poradnik dokładnie rzecz ujmując, prawda? Co rodzic odnajdzie w nim, w tym poradniku, czemu on ma służyć?
I tak, bardzo chętnie o tym słowo opowiem, ponieważ przyznam szczerze, jest to jedna z książek, którą biorę do ręki zawsze z przyjemnością. Po pierwsze dlatego, że jest napisana krótkimi rozdziałami, dość żartobliwymi, czyli chodziło mi o uzyskanie takiej lekkiej formy, która ściągnęłaby uwagę zarówno młodego czytelnika, jak i osoby dorosłej, ponieważ promocja czytelnictwa w Polsce niektórym, zwłaszcza nieczytającym pasjami, kojarzy się z jakąś trudną dydaktyką, z odkurzaniem starych regałów, z wciskaniem kolejnych autorów i lektur. Są osoby w Polsce, różne są statystyki, ale niestety można powiedzieć nawet, że dochodzimy do niemal 50% abnegacji takiej czytelniczej, czyli prawie 50% Polaków, prawie, no, jeszcze nie przekroczyliśmy tej bariery, mam nadzieję, że się to nigdy nie stanie, deklaruje się entuzjastycznie, że nie miało w zeszłym roku książki w ręce, żadnej. Więc chodzi nam właśnie o to, żeby w sposób lekki, żartobliwy, kompetentny zachęcić rodziców do wykonania bardzo konkretnej, porządnej pracy. Bo chciałabym, i w tej książce ta teza też jest postawiona, powiedzieć państwu wprost, że mit, jakoby media wizualne wygrały już wojnę z drukiem, jest zupełnie nieprawdziwy. Skąd ten entuzjazm? Nie dlatego, że ja chciałabym, taki życzeniowy entuzjazm, chciałabym, żeby tak było, ale musimy sobie zdać sprawę, że nasi sąsiedzi, Niemcy, Szwedzi, Ukraińcy, Czesi, czytają znacznie więcej od Polaków. Są kraje w Europie, gdzie ten procent czytelnictwa jest o wiele wyższy niż u nas, w cywilizowanym świecie. Więc to jest świetna wiadomość, nieco tylko smutna, że my jeszcze nie jesteśmy na topie listy, ale świetna o tyle, że można we współczesnym świecie, jako osoba nowoczesna, w zorganizowanej gospodarce, osoba sukcesu, osoba dysponująca wieloma innymi propozycjami atrakcyjnego spędzania czasu, można być czytelnikiem, pasjonatem, i to się naszym sąsiadom udaje. Dlatego pomyślałam, że napisanie takiego poradnika dla rodziców, którzy być może żyją w nieprawdziwym przekonaniu, że wprowadzenie do domu komputera, innych gadżetów elektronicznych, zwłaszcza mediów obrazu wszelkich, multimediów, równa się od razu przegranie wojny o książkę, że to tak być nie musi. Z badań różnych psychologicznych i medioznawczych, o czym też postarałam się napisać w tym krótkim poradniku, wynika jasno również, że dzieci, które czytają, którym się czyta głośno, w których uda się obudzić pasję czytania i przyzwyczajone są do tego, że lektura to nie jest tylko kwestia 2-3 zdań, które widzę na małym ekraniku gdzieś w swoim telefonie, czy gdzieś na laptopiku, czy jakieś SMS-y. Kultura krótkich treści jest przeznaczona, proszę wybaczyć, ja tutaj nie dyskredytuję nikogo, dla mas, tak zwanych mas. Mass media określają nas jako masy odbierające, prawda, pewne treści. Mass media. No więc jesteśmy w pewnym sensie masą. I teraz z tej w pewnym sensie masy wielki procent ludzi, których nauczono czytać, rozbudzono w nich pasję czytania, okazuje się, świetnie korzysta również z mediów i multimediów. To znaczy osoby o wyrobionej przez książkę, przez druk, inteligencji, wrażliwości, wyobraźni, pracy, ponieważ lektura książki wymaga większego wysiłku intelektualnego niż oglądanie obrazków. Te osoby fenomenalnie korzystają z multimediów, czytają o wiele dłuższe, na przykład, to sprawdzone jest badaniami, teksty w internecie, są przyzwyczajone do odbioru trudniejszych treści, ponieważ ich głowa po prostu została na etapie dorastania już zmobilizowana do pracy. Zatem druk i książka może być i jest obowiązkowym pierwszym stopniem rozwoju intelektualnego. Można potem oczywiście w ramach swojej pracy, kierunku studiów, zainteresowań modyfikować to i będą osoby, które będą czytały pasjami, tysiącami, a będą takie, które czasem zajrzą do książki, ale generalnie człowiek, który swoją osobowością jakby wydostanie się z druku, właśnie z druku w świat mediów, jest osobą o znacznie wyższych predyspozycjach intelektualnych. I mam ambicje przekonać o tym polskich rodziców, żeby się po prostu nie poddawali. Bo tak jak powiedziałam, po naszych sąsiadach to widać, na wysokim poziomie też takiej zwykłej ludzkiej cywilizacji, gospodarki, zorganizowania społecznego, ludzie, którzy mają bardzo wiele ofert rozrywkowych, być może nawet więcej niż u nas tu i tam, wybierają książkę, zdając sobie sprawę z tego, jak bardzo jest ważna. Czyli w poradniku mamy takich oto 30 kilka małych rozdziałów napisanych delikatnie, żartobliwie. Cytowałam sobie tutaj z pasją wielu moich ulubionych pisarzy, którzy żartowali sobie na temat twórczości książki, więc każdy rozdział okraszony jest sentencjami, które naprawdę wpadną w ucho, zostaną w sercu. No i moim zdaniem jeszcze to, co ten poradnik może Państwu zarekomendować serdecznie, to jest efekt 20 lat tak naprawdę mojej pracy. Mała książka, a w niej 20 lat doświadczeń moich jako pedagoga, pisarza, czyli też osoby, która po drugiej stronie druku siedzi i pracuje, oraz mamy trójki dzieci. Czyli starałam się doświadczenia 3 tak naprawdę zawodów moich życiowych skupić w jednym małym tekście z opcją uruchamiamy pasję czytania i to się da zrobić. Nawet myśląc nad materiałem do tej książki, przygotowałam tutaj, oczywiście nie mamy czasu streszczać tego, ale proszę mi wierzyć, jest tutaj również projekt planu naprawczego dla rodzin, gdzie mamy już zbuntowane przeciwko książce dzieci, mamy już zbuntowanych przeciwko książce nastolatków i znajdziecie Państwo w tym poradniku cały zbiór porad do wdrożenia od dziś, co zrobić, kiedy wydaje nam się, podkreślam to, wydaje nam się, że przegraliśmy już w domu walkę o książkę. Mam nadzieję, że ta opcja ratunkowa Państwu się przyda. Generalnie koncepcja poradnika jest taka. Najpierw miałam ambicję przekonać dorosłych i młodych, czy też starsze dzieci, bo oceniam, że gdzieś tak od 10 roku życia spokojnie tę książkę można już dać dziecku do ręki, żeby zrozumiało wszystkie treści i pośmiało się inteligentnie ze wszystkich tutaj zamieszczonych żartów. Zatem powiedzmy od 10 do 110 serdecznie polecamy. I koncepcja poradnika jest taka. Najpierw przekonać osobę, która ma go w ręce, że w ogóle warto walczyć i dlaczego. Dlaczego? Czyli najpierw musimy przekonać samych siebie, że książka, i tu dowody są czarno na białym, jak u Gutenberga, że książka jest wciąż wartością cywilizacyjną, że bez tego ani kroku, że to pod każdym względem jest luksus, że dar mowy, którym jako ludzie zostaliśmy obdarzeni, służy również temu, żeby się komunikować właśnie poprzez książki pomiędzy sobą, że jest to elitarny, ekskluzywny, a jednocześnie wszystkim dostępny, wszystkim. Wszystkim, którzy umieją złożyć litery z alfabetu, sposób cudownego rozwijania siebie i podróżowania we wszystkich możliwych kierunkach duchowych i intelektualnych. I dopiero kiedy przekonamy tego, kto tę książkę wziął do ręki, jak już się przekona, pośmieje, pomyśli, bo dużo też refleksji ciekawych tutaj jest, jak już zrozumie, co też starałam się opisać tutaj, na ile potrafię kompetentnie, konfrontację mediów, obrazu ze słowem i dlaczego czasem wydaje nam się, że tutaj książka przegrywa, więc starałam się też wyjaśnić jakby zasady nie tylko marketingowe, ale również takie no, strukturalne, którymi kierują się media obrazu. Jak to się już uda zrobić, to potem druga część poradnika to jest właśnie już zbiór kilkudziesięciu konkretnych porad z opcją ruszamy. Mamo, tato, nastolatku, babciu, ciociu, kimkolwiek jesteś, bierzmy się do czytania. Przesłanie generalnie jest takie, moi drodzy, bo ja też jestem przekonana, że tu nie chodzi tylko o to, żebyśmy czytali, bo czytać można różne rzeczy, ale też miałam ambicje w tym poradniku zasugerować, pokazać, jak po pierwsze wybrać z nawału różnych książek oferowanych na rynku te najlepsze, bo one są, jak wiadomo, te oferty są bardzo bogate i czasami można się zagubić i zwykły śmieć przynieść do domu za kilkadziesiąt nawet złotych, wiedząc, że to jest makulatura, że to trzeba by omijać, więc są w poradniku również rozdziały mówiące, jak wybrać dobrą książkę. To jest moim zdaniem bardzo ważne. A poza tym sądzę, że nie chodzi nam tylko o wychowanie czytelnika, ale również przyszłych twórców. To się bezpośrednio przekłada. Jeżeli polskie dzieci i młodzież będą dużo czytały, będą też dużo pisały. W poradniku znajdziecie Państwo cały rozdział o tym, jak obudzić pasję pisania, patrz autora u dziecka. Jakie są metody budzenia talentu literackiego. Bo prawda o naszej polskiej literaturze jest taka, jest to jedna z najciekawszych, najpiękniejszych i jeszcze jeden przymiotnik. Najbardziej wartościowych zbiorów ksiąg w całej historii cywilizacji. Polska literatura, historia polskiej literatury, polscy pisarze, to jest wielka historia ludzkiej myśli. I to, co wnosimy w historię literatury nie tylko europejskiej, ale światowej, to są wartości. Od tysiąca lat Polska jest katolicka i nawet jeżeli nie wprost w polskich książkach, u polskich autorów jest to nazwane, w tle wszędzie to, co mamy do zaoferowania Europie i światu, to są wartości najwyższe, w tym wartości chrześcijańskie. Więc jeśli dzieci i młodzież nauczą się czytać pasjami, będą coraz więcej, jakby miały większy apetyt na pisanie samemu, a część z tych osób, które zaczną pisać same, stanie się realnie bardzo dobrymi autorami. I pałeczka pokoleń wielkiej polskiej literatury po prostu zostanie przekazana w kolejne stulecia, jeśli sobie Pan Bóg tak zażyczy i jeszcze jakaś mała apokalipsa nas po drodze nie spotka. Zatem mamy wielkie zadanie do zrobienia. Książka może być też narzędziem szerzenia nie tylko wartości cywilizacyjnych, ale również chrześcijańskich na poziomie czytelnika, autora, dyskusje o książkach są potrzebne, regały w domu, biblioteki. W tej chwili w Polsce tylko 10% domów posiada realnie biblioteki. Co to znaczy? O bibliotece domowej mówimy mniej więcej od momentu, kiedy w domu jest przynajmniej 400 książek. 400 książek, moi drodzy, to jest skromny regał. O porządnej bibliotece mówimy wtedy, kiedy w danym domu czy mieszkaniu, owszem tak, jest przynajmniej 1000 egzemplarzy. Powiem szczerze, kiedy dotarłam do tych danych, to szybko zaczęłam liczyć książki w moim domu. Wyszło tego prawie 3000, tak na oko mniej więcej, więc uznałam, wow, super, Nawrocka, masz wspaniałą bibliotekę. Oczywiście liczyłam wszystkie książki łącznie z małymi kolorowankami dla dzieci. Ale refleksja kolejna, wspaniałość tej całej biblioteki mieści się na kilku zaledwie regałach. Więc żeby mieć bibliotekę, po prostu bibliotekę z 400 książkami, to wystarczy, że Państwo zainwestujecie w jeden porządny regalik domowy. Czyli możemy naprawdę od nowa, z pasją, zacząć rozmawiać o książkach, czytać książki, zrobić z tego prezent, zrobić z tego temat dyskusji. Jest naprawdę różnica w rozmowie towarzyskiej nawet, kiedy pytasz, znasz tego autora lub, uwaga, czy znasz tego aktora? Aktora wielu może zna, ale autora? No właśnie, może to jest to 10% osób, które mają w domu bibliotekę. Mogę Państwa bardzo serdecznie zachęcić do przeczytania poradnika. I cena bardzo dobra i tak jak powtarzam, 20 lat moich doświadczeń w jednej małej książce. Nie znam jeszcze osoby, która po przeczytaniu tej książki powiedziałaby mi, że nie była jej potrzebna. Recenzje są na ogół takie, wow, jakie proste metody, zaczęliśmy to stosować w domu. Więc jeśli macie Państwo ochotę na eksperyment pod tytułem Moje dziecko będzie czytać i będzie to robiło z pasją, to mogę bardzo serdecznie polecić książkę. Ja może cały tytuł tutaj podam na koniec. To dziecko czyta, czyli Szok pradziadka Gutenberga, poradnik jak obudzić pasję czytania. Książka jest dostępna w Fundacji Nasza Przyszłość.
Pani Małgorzato, serdecznie dziękujemy. Można obudzić w dziecku pasję czytania.
Można.
Można, tak. I tutaj właśnie w dłoniach czytam taki poradnik pani Małgorzaty Nawrockiej, autorki ponad 50 książek dla dzieci i młodzieży, pedagoga, mamy trzech córek, tak?
Dziękuję. I jeszcze, jeśli Państwo chcielibyście gram więcej, już znikam z anteny, powiem tylko, że jutro o 10.30 w poradach pedagoga i psychologa będziemy z panią Kamą na żywo rozmawiały o sposobach spędzania wolnego czasu i wrócimy do tematu książki. Jak komuś za mało dziś, to ja zapraszam jutro do audycji.
Tak, 10.30 jutro.
Tak.
To do usłyszenia, pani Małgorzato. Dziękujemy.
Do usłyszenia.
Pozdrawiamy.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
To pani Małgorzata Nawrocka, autorka między innymi książki poradnika To dziecko czyta, czyli Szok pradziadka Gutenberga. O tej książce mówiliśmy podczas naszego dzisiejszego spotkania w audycji Czytać, aby być mądrym i już za chwilę kolejna książka. Na antenie Radia Maryja podczas audycji Czytać, aby być mądrym, witamy panią Małgorzatę Pabis. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pani Małgorzato, w dłoniach czytam książkę Helenka poszła do nieba i to właśnie na jej temat tej książki chcemy porozmawiać podczas naszego dzisiejszego spotkania. Prosimy o taki rys charakterystyczny tej książki.
Helenka poszła do nieba. Pewnie już radiosłuchacze domyślają się, że jest to książka o tragicznie zmarłej wolontariuszce Helence Kmieć. Helenka była młodą dziewczyną i przed chwilą ojciec rozmawiał z panią Małgorzatą i mówiliście o tym, że można nauczyć dzieci czytać, można sprawić, żeby dzieci czytały. I od razu sobie pomyślałam, że można tą moją wypowiedź rozpocząć od tego, że można być świętym. I znamy wielu świętych i błogosławionych, tych, którzy żyli jakiś czas temu, ale Helenka żyła tak bardzo niedawno. Helenka urodziła się, była młodą dziewczyną, urodziła się w 91 roku, więc zobaczmy, jak była młodą, 20 parę lat. I ona pokazała nam, jak można zostać świętym. Zresztą taki miała plan na życie. Kiedy starała się o to, żeby zostać stewardessą, musiała wypełnić taką ankietę. I w tej ankiecie musiała przedstawić swoje plany. I tam napisała taki swoje krótkie plany, swoje marzenia. Pisała o tym, że chce założyć rodzinę, ale w dalszej perspektywie chce zostać świętą. Kiedy ja to usłyszałam po raz pierwszy i teraz o tym mówię, od razu mam ciarki, bo to młoda dziewczyna, która stara się o pracę i w liniach lotniczych, nie gdzieś przy parafii, nie gdzieś w jakimś katolickim wydawnictwie, ale stara się o pracę w liniach lotniczych, chce zostać stewardessą i pisze o tym, że w jej planie jest to, że chce zostać świętą. Jednocześnie Helenka była taką zwykłą, można wręcz powiedzieć, szaloną dziewczyną. Poznałam wiele osób, które znały Helenę i mówiąc takim językiem młodzieżowym, zresztą oni w tej książce w jednym świadectwie jest tak napisane, była zajarana życiem. Ona chodziła, tańczyła, chodziła po górach, wspinała się, była wolontariuszką, po prostu robiła mnóstwo różnych rzeczy. Ci, którzy ją znali, mówili o tym, że właściwie mało spała. Często było tak, że przyjeżdżała samochodem, bo właśnie przyleciała z jakiegoś lotu, zdążyła jeszcze być na mszy świętej, zdążyła jeszcze odwiedzić przyjaciół, zdążyła jeszcze pograć na gitarze i pośpiewać Panu Jezusowi dziś w kaplicy. Zdążyła 3 godziny się wyspać i rano wsiadała do samochodu, żeby już być w pracy i już lecieć na kolejny lot. Helena miała 20 parę lat, chciała wyjść za mąż, miała chłopaka, wyjeżdżała na misję i była przekonana o tym, że kiedy wróci, zaręczą się z Michałem i założą rodzinę. To miał być taki moment, kiedy Helena miała się trochę ustatkować, kiedy miała trochę zrezygnować z tych swoich szaleńczych pomysłów i stać się żoną i matką. Wiemy, że stało się inaczej. Helena pojechała na misję i tam została zamordowana. Po śmierci Heleny 2 tygodnie później byłam już u rodziców Helenki. Rozmawiałam z nimi, widziałam ogromny ból mamy i taty, ale jednocześnie takie ogromne przekonanie, że ich córka jest w niebie. Kiedy wujek Helenki, biskup Jan Zając, tutaj nasz krakowski biskup, dowiedział się o tym, że Helena nie żyje, pojechał przekazać tę smutną wiadomość jej rodzinie, jej rodzicom i kiedy stanął w drzwiach, właśnie tak powiedział, Helenka poszła do nieba. I to przekonanie jest obecne we wszystkich tych, którzy znali Helenkę. Rozmawiałam z mamą, rozmawiałam z tatą. Oni opowiadali o tym, jak Helenka wzrastała. Ale trzeba powiedzieć, i we mnie jest takie przekonanie, kiedy poznałam i rodziców Helenki, i siostry Helenki, że Helenka była tym, kim była, ponieważ wychowała się w takiej rodzinie. W takiej, czyli w rodzinie bardzo pobożnej, bardzo religijnej. W tej rodzinie jest wspólna modlitwa. Mama Helenki pisze ikony, więc ta modlitwa jest obecna i w takim wymiarze, bo każda z tych ikon jest omodlona. Tata Helenki jeździ na pielgrzymki. Razem z Heleną często siadali na rowery i jechali chociażby na Giewont w takiej pielgrzymce i tam wspólnie się modlili. Przyjaciele Helenki również noszą w sobie to przekonanie. I taka wielka przyjaciółka Magda Kaczor, z którą była na misję, na misjach na Węgrzech, opowiadała o tym, że Helenka przed samym wylotem na misję przyjechała razem ze swoją koleżanką i Michałem, żeby tam przenocować. Tą ostatnią noc przed wylotem spędzić tam. I pokazywała mi Magda takie bardzo wzruszające zdjęcie, kiedy po takiej nocy, kiedy długo razem siedziały, rozmawiały, poszły spać, i rano jeszcze na zdjęciach widać, że jest ciemno, że jest śnieg, jest mróz, a dziewczyny wędrują na mszę świętą do kościoła. No, dla mnie niesamowite takie świadectwo, które przemawia. Młoda 20-letnia dziewczyna, która tak bardzo myśli o Panu Bogu. Jednocześnie odmawiała brewiarz. Są takie świadectwa, że odmawiała brewiarz. Uwielbiała godzinki ku czci Najświętszej Marii Panny. Odmawiała różaniec. Bardzo często było tak, że dzwoniła do swojej przyjaciółki i mówiła, że chodź, spotkamy się, ja wezmę gitarę i będziemy śpiewać w kaplicy. I całe godziny siedziały tam i śpiewały dla Pana Jezusa i dla Matki Bożej. Niesamowita dziewczyna, która uwielbiała życie, kochała życie. Każdą minutę tego życia starała się przeżyć tak, żeby tego nie żałować, żeby wycisnąć z niej jak najwięcej. Taki fantastyczny przykład. Była bardzo ładnie wymalowana, ładnie ubrana. Była stewardessą, więc musiała bardzo ładnie wyglądać. I ta dziewczyna była tak bardzo blisko Pana Boga. Są już świadectwa, także w tej książce, które pokazują, że Helena porywa ludzi. Helena była wolontariuszką i wyjeżdżała na misję. Były takie osoby, które już zrezygnowały z tych wyjazdów, które już jakoś tam pomyślały sobie, że mają inny pomysł na życie. Kiedy Helenka odeszła, stwierdziły, że to jest ten moment, kiedy muszą wrócić, kiedy muszą pojechać na misję. I widzimy już kolejne przykłady takich osób, które nie przestraszyły się tego, że Helena tam oddała swoje życie, ale w ślad za nią jadą na tę misję. W książce jest niezwykłe świadectwo młodego mężczyzny, który o śmierci Helenki dowiedział się z mediów. Nie znał wcześniej Helenki, ale tak go pociągnęła, że zostawił wszystko, robił wszystko, żeby móc pojechać na pogrzeb Helenki. Różne przeszkody stawały na jego drodze. Wydawało się, że już się nie uda tego zrobić, że już nie będzie mógł wziąć udziału w tej smutnej uroczystości. I wtedy prosił Helenkę, jeśli ty chcesz, pomóż mi. Bardzo chciałbym tam być, bardzo chciałbym stanąć przy twojej trumnie i tam się modlić. I wszystko tak poukładało się, że ten człowiek był na pogrzebie, pan Tomek w Libiążu i był w Trzebini i dziś daje świadectwo, jak Helena działa w jego życiu. W książce jest kilka świadectw kapłanów, tych, którzy pracują w Libiążu i opowiadają o tym, jak ludzie przyjeżdżają do ich miejscowości, przecież tak niewielkiej, i zawsze chcą przypuść na cmentarz i stanąć przy grobie Helenki, tam się pomodlić, ale też poprosić, żeby Helenka u Pana Boga stawiała się za nimi, żeby wypraszała jakieś łaski. No, dla mnie jest to takie niezwykle wzruszające i pokazuje, że ten przykład Helenki oddziałuje na innych. Ten przykład dziewczyny takiej niesamowicie bogatej duchowo, bo ona i chodziła na pielgrzymki. Niedawno wyszła z Krakowa pielgrzymka i wyszła z Libiąża. Helenka zawsze była muzyczną. I ci pielgrzymi pamiętają o tym, że Helena z nimi szła i przed pielgrzymką idą na grób Helenki, zostawiają identyfikator Helenka muzyczna i razem z nią wyruszają, opowiadają innym pielgrzymom o tym, jaka ona była, jak bardzo się modliła, jak bardzo żyła blisko Pana Boga i co dzisiaj robi w ich życiu. Ta książka jest podzielona jakby na kilka części. Wstęp do niej napisał ksiądz prałat Franciszek Ślusarczyk, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, który od dziecka znał Helenkę i opowiada do dzisiaj o różnych przygodach związanych właśnie z Helenką. Jest krótki życiorys Helenki. Ostatnia droga przedstawiona jest. Jak wyglądała? Bo wiemy o tym, że to nie było takie proste. Helenka zginęła w Boliwii. Trzeba było jej ciało przewieźć tutaj do Polski. To wszystko trwało. Były potem przygotowane dwudniowe uroczystości. Zresztą transmitowała je telewizja Trwam. I to wszystko jest w tej książce. Są homilie z tej mszy świętej, z dwóch mszy świętych, bo były dwie w Trzebini i w Libiążu. I są świadectwa właśnie, tak jak mówię, te, które przedstawiają Helenkę taką, jaka była za życia, i te, które mówią o tym, jak Helenka działa dziś, kiedy już odeszła do Pana. Ci, którzy przeczytali tę książkę, mówią o tym, że ta książka daje im taką wskazówkę, taką drogę, którą można kroczyć do nieba. I myślę, że to jest takie bardzo ważne, a jednocześnie pokazuje nam, że tak jak Helenka sobie założyła, że można zostać świętym, że trzeba zostać świętym, że to można zrealizować i że to jest możliwe. Dla mnie takim bardzo ważnym świadectwem jest list Teresy Kmieć, czyli siostry Helenki, starszej siostry Helenki, napisany już po śmierci. Jeśli ojciec pozwoli, to ja kawałek zacytuję.
Prosimy, zostało nam dosłownie parę sekund.
Za parę dni, za parę godzin minie mój 295 dzień bez ciebie. To 295 zachodów słońca bez ciebie i 295 wschodów bez ciebie. Czym są te liczby wobec nieprzeliczonych zachodów i wschodów przeżytych razem, nawet na odległość? I taka końcówka. Za parę godzin w telefonie z twoim zdjęciem zadzwoni budzik. Wstanę, a twoje zdjęcie będzie pierwszym, jakie zobaczę. Pójdę do łazienki, gdzie spojrzę na zegarek, który przywiozłaś mi z Londynu. W kuchni zrobię sobie herbatę w kubku, który dostałam od ciebie na 21 urodziny. Włożę buty, które ci się podobały. Płaszcz, który razem kupowałyśmy. Twój rower, który mi parę lat temu pożyczyłaś, zostanie dziś wyjątkowo w garażu, a ja otworzę drzwi kluczami z breloczkiem, który przywiozłaś mi z Majorki. Posmaruję usta balsamem, który kiedyś dostałam od ciebie i zacznę 296 dzień bez ciebie. Ale czy tak naprawdę bez ciebie? Przecież jesteś gdzieś blisko. Wierzę w to. Kocham cię i tęsknię. Do zobaczenia. I myślę, że tak można zakończyć tą naszą rozmowę tym, że zobaczymy się z Helenką na pewno w niebie, tylko my musimy jeszcze tę drogę przebyć, a ona może być dla nas przykładem.
Pani Małgorzata Pabis, redaktor książki Helenka poszła do nieba. Serdecznie pani dziękujemy za przybliżenie nam tej książki oraz za to wspomnienie świętej pamięci Helenki Kmieć.
Bóg zapłać i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Również serdecznie dziękujemy. Dziękujemy za czas audycji Czytać, a być mądrym.